Siostra Alodia ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Zapis wykładu, który miał miejsce w krypcie Katedry Chrystusa Króla w Katowicach w dniu 7 grudnia 2010 roku na temat: Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie.
Moi kochani, siostry służebniczki mają to do tego, że jak się na nią popatrzy, to zawsze się wydaje, że to nastolatka. Siostra Alodia jednak ma bardzo duże doświadczenie i z mikrofonem, i z sercem człowieka. Niech Duch Święty się posłuży przede wszystkim sercem. Siostro, prosimy, serca do serca.
Tak. Bóg zapłać i za to zaproszenie, i za przywitanie. Mamy dzisiaj rozważyć ósme błogosławieństwo. Tak sobie myślę, że chyba jest najtrudniejsze. Może dlatego Pan Jezus go powiedział jako ósme. Spróbuję go przytoczyć. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Powiem szczerze, że kiedy gdzieś tak kolejny raz przeczytałam sobie te słowa, to zaczęłam myśleć, dlaczego tu jest o cierpieniu? Przecież człowiek nie został stworzony do cierpienia. To nie jest jego powołanie. I zaczęłam myśleć, do czego jest powołany człowiek. I pierwsze odkryłam, że jesteśmy wszyscy powołani do życia. Bóg nas powołał do życia, to znaczy dał dar życia. To znaczy, że po tym wołaniu czeka na odpowiedź człowieka, czyli czeka na moją odpowiedź, a moja odpowiedź to rozwinąć dar życia. Możemy zauważyć, że tak naprawdę każdy z nas walczyłby o swoje życie. Może dzisiaj we współczesnym świecie często słyszy się o kulturze śmierci i ona też się rozwija. Ale przecież my wszyscy mamy w nas zapisane, że chcemy żyć. My, kiedy jesteśmy chorzy, to zrobimy wszystko, żeby wyzdrowieć, bo jesteśmy powołani do życia. Prócz tego odkryłam, że mamy też powołanie do wiary, bo każdy w nas ma zapisane, że jest Bóg w duszy. Kiedy miałam sytuację i spotykałam ludzi, którzy mówili mi na przykład: wie siostra, ja jestem człowiek niewierzący, ale ja bym chciał porozmawiać o Panu Bogu. Dobrze, rozmawiamy. I w trakcie rozmowy gdzieś w pewnym momencie ten człowiek mówi: a wie siostra, bo ja wierzę w swoją ideologię. A ja mówię: a przecież Pan mówił, że nie wierzy. No nie, właśnie. Nie ma człowieka niewierzącego. Jesteśmy powołani do wiary. To znaczy, że każdy ma to zapisane w sobie. Ale jeśli z życia wyrzucimy Boga, to na miejsce Boga wkładamy bożka. To może być ideologia, to może być rzecz, pieniądz, to może być osoba i tak dalej. W coś nam trzeba wierzyć, bo nie dajemy rady żyć. I dlatego często zdarza się, że marnujemy to powołanie, a jednak jesteśmy obdarzeni darem. A Pan Jezus dla nas chrześcijan obdarował nas, dał nam dar chrztu i dar nadziei zmartwychwstania. Jesteśmy powołani do wiary. I jeszcze jedno odkryłam powołanie, że jesteśmy powołani do miłości. Bo tak naprawdę każdy człowiek chce kochać i chce być kochany. To też wszyscy czujemy w naszych sercach. Tak jest. Jeżeli coś z tego brakuje, to przecież jak nam jest ciężko. Jak mówimy, że jesteśmy poranieni, bo czegoś brakło w miłości. My chcemy kochać. Chcemy się dzielić miłością. Chcemy dawać, ale chcemy też być kochani. To jest powołanie, to jest dar, który Bóg w nas zawarł. I tak w końcu doszłam do tego, że to wszystko, te trzy dary, to jest w nas powołanie do szczęścia. Myśmy są stworzeni do szczęścia. Kiedy znaleźliśmy się w raju, to przecież raj był szczęściem. Czyli to jest powołanie nas wszystkich i każdego człowieka. Powołanie do szczęścia. I wtedy, kiedy tak myślałam, zaglądnęłam do mojego Pisma Świętego, żeby przyglądnąć się błogosławieństwu. I byłam zaskoczona, bo nagle czytam: szczęśliwi ubodzy w duchu, szczęśliwi, którzy cierpią, szczęśliwi łagodni, szczęśliwi głodni, miłosierni, szczęśliwi, którzy mają czyste serce i tak dalej. I nasze dzisiejsze błogosławieństwo: jesteście szczęśliwi, gdy was znieważają, prześladują, oczerniają z mojego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo wielka jest wasza zapłata w niebie. To znaczy, że Pan Jezus też mówi o szczęściu. Ale co mówi? Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania. Nie do zrozumienia. Można powiedzieć, że Pan Jezus całą swoją Ewangelię streszcza w błogosławieństwach. I w Piśmie Świętym my czytamy, że to znaczy szczęśliwi. Tak naprawdę błogosławieństwa to jest kazanie o szczęściu. Kiedy przeglądniemy całe Pismo Święte, to jest jedyne kazanie o szczęściu. Bardzo jasno nazwane. Będziecie wtedy szczęśliwi. I to kazanie o szczęściu Pan Jezus kończy ogłaszając, że szczęśliwi prześladowani. I co jeszcze dodaje? Paradoks. I mówi, że jest to powód do radości. I zaskoczyło mnie to. Kiedy mówimy o szczęściu, myślę, że bardzo często mylimy szczęście czy pragnienie szczęścia z tym: mam prawo do szczęścia. Jeśli spojrzymy na współczesny świat, reklamy, cokolwiek, bardzo często chcą nam powiedzieć: masz prawo do szczęścia. Trochę wygody, trochę przyjemności. No właśnie, to jest to. I co się okazuje? Jak łatwo wchodzimy w egoizm. Jak łatwo możemy niszczyć drugiego człowieka, bo my mamy prawo do szczęścia. Czy Panu Jezusowi o to chodziło? Nie. On mówi o pragnieniu szczęścia, bo jesteśmy powołani do szczęścia. I teraz, żeby zrozumieć to ósme błogosławieństwo, przypomniałam sobie słowa, które trochę dalej Pan Jezus mówi. Mówi tak: kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Pan Jezus nie obiecuje łatwego życia. Jeżeli mówi, że kto chce iść za nim, ma wziąć krzyż. Nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, że jeśli tu jesteśmy wszyscy, to znaczy, że chcemy iść za Jezusem. Ale czy my myślimy, co to znaczy? Pan Jezus powiedział, kto chce iść za mną, niech się zaprze siebie, niech weźmie krzyż, niech mnie naśladuje. Co to znaczy naśladuje? Ja wchodzę na ślady Jezusa. Okazuje się, że życie każdego chrześcijanina to jest wchodzenie na ślady Jezusa. To znaczy, że ja się decyduję na to, że w moim życiu będzie krzyż. Ale krzyż ma być dla mnie jakim znakiem? I przypatrzmy się życiu. Kiedy spojrzymy na codzienność, na ludzi, którzy nas otaczają, na tą rzeczywistość, która jest wokół nas, co możemy zobaczyć? Zło nienawidzi uczciwość i prawdy. Zło nienawidzi dobra i miłości. Ale co kocha zło? Szykanowanie, przemoc, zadawanie cierpienia. Pierwszym prześladowanym to przecież był Pan Jezus. To On doświadczył prześladowania. Doświadczył ludzkiej nieprawości, ludzkiego zła. Jezus czynił dobro. Wiemy, że nauczał, uzdrawiał. Mnóstwo ludzi do Niego przychodziło. A jednak przyszedł moment, że ludzie jakby z pamięci wymazali to dobro. Jezus okazywał miłość, a ludzie w pewnym momencie zastawiali zasadzki. Obmyślali plan, jak Go zniszczyć. Oskarżyli Go kłamiąc. I nie tylko skazali na śmierć, ale z nienawiści wybrali najhaniebniejszą śmierć, bo krzyż. Wybrali hańbę krzyża. Jan Paweł II, kiedy mówił o prześladowaniu, w 99 roku tak powiedział: Jezus cierpi niesprawiedliwość ludzką, cierpi prześladowanie dla sprawiedliwości z pełną świadomością, że właśnie to prześladowanie otwiera przed ludzkością bramy życia wiecznego. Odtąd do tych, którzy uwierzą w Niego, ma należeć Królestwo Niebieskie. Jan Paweł II wyraźnie mówi, że taki jak Pan Jezus, tak i my, którzy uwierzyliśmy, idziemy za Nim, do nas będzie należeć Królestwo, ale jest krzyż. I trzeba nam w naszym codziennym życiu wpatrywać się w krzyż, żeby zrozumieć ósme błogosławieństwo. Ale spójrzmy na krzyż głębiej, dalej, bo za krzyżem jest światło zmartwychwstania. Krzyż Chrystusa można zrozumieć tylko w świetle zmartwychwstania. I można powiedzieć, że to jest jedyny punkt odniesienia człowieka, gdy staje wobec trudnych spraw, spraw obarczonych cierpieniem w jego życiu. To światło zmartwychwstania sprawia, że jesteśmy zaproszeni też do radości. Pan Jezus powiedział: wy będziecie płakać i zawodzić, świat się będzie weselił, wy będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. Cieszcie się. Im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusa, żebyście się cieszyli Jego chwałą. Jeżeli spotykają nas prześladowania, jeśli słyszymy, że szczęśliwi prześladowani, to właśnie dlatego, że w perspektywie krzyża, zmartwychwstania, my mamy nadzieję. na Jego chwałę, a wraz z Nim i naszą chwałę. Zadałam sobie pytanie, patrząc na ósme błogosławieństwo, jakie są przyczyny prześladowania? W Dziejach Apostolskich możemy zauważyć od początku, że uczniowie przeżywali ogromne prześladowania. Dlaczego? Pierwsze, co widzimy, oni są wierni Chrystusowi. Co to znaczy? Są wierni, bo przyjęli Jego styl życia. Żyją Jego wartościami, żyją Jego Ewangelią. I spotyka ich za to prześladowanie. To znaczy, są piętnowani, wyszydzani, źle traktowani, podjudzani. I znowu sięgnęłam do Jana Pawła II, który bardzo pięknie powiedział, jak ma przeżywać prześladowanie człowiek wierzący. Mówi tak, człowiek wierzący cierpi dla sprawiedliwości, gdy w zamian za swoją wierność Bogu doświadcza upokorzeń. Obrzucany jest obelgami, wyśmiewany w swoim środowisku, doznaje niezrozumienia, gdy naraża się na sprzeciw, niepopularność i różne przykre konsekwencje. Zawsze jednak gotowy do złożenia każdej ofiary, bo człowiek wierzący musi bardziej słuchać Boga niż ludzi. Obok męczeństwa publicznego, dodaje Ojciec Święty, które dokonuje się zewnętrznie na oczach wielu, jakże często ma miejsce męczeństwo ukryte w tajnikach ludzkiego wnętrza, męczeństwo walki z sobą i przezwyciężania samego siebie. Człowiek wierzący nie może usunąć tej perspektywy z horyzontu własnego życia. Ojciec Święty wyraźnie nam mówi, że dla nas jest prześladowanie, które jest zewnętrzne. Możemy go doznawać od ludzi wokół nas. Z jakiej przyczyny? Dlatego, że chcemy żyć tak, jak nas uczy Jezus. I komuś to się nie podoba. Ale jest jeszcze cierpienie, które jest związane ze mną, konkretnie z każdym z nas. Bo nam trzeba przezwyciężać siebie. I okazuje się, że to jest tak trudne i jest tak wielkim cierpieniem, że Ojciec Święty nazywa to męczeństwem. Możemy zobaczyć, że jeśli mówimy, czytamy w błogosławieństwie błogosławieni, szczęśliwi, prześladowani dla sprawiedliwości, prześladowani z mojego powodu, a więc z powodu Jezusa, to znaczy, że w naszym życiu mają się znaleźć normy postępowania takie, jak były w życiu Jezusa. I Jezus oczekuje, że będziemy Mu wierni. A jednocześnie musimy sobie zdać sprawę, że prześladowania były zawsze, że powracają, że nigdy nie ustaną. Nawet jak nam się wydaje, że ich nie ma, nawet dzisiaj wiemy, że są. Czasami są bardzo ukryte, ale są. I trzeba nam znaleźć siłę i moc w tych przeciwieństwach. Kto to jest prawdziwy uczeń Jezusa? Prawdziwy uczeń Jezusa to jest ten, który musi wkalkulować cenę za swoją wierność Bogu w swoje życie. Ja myślę, że my jako chrześcijanie często nie myślimy o tym. A przecież to jest prawda, że w naszym życiu, jeżeli chcemy zostać wierni Bogu, będzie cena, która będzie kosztować. I nie chodzi o szukanie cierpienia, ale ja myślę, że chodzi przede wszystkim o uczenie się godnego znoszenia prześladowania. Jezus nas uczył: nie oddawajcie złem za złe, zwyciężajcie zło dobrem. Przecież prześladowanie to szansa na wzrost duchowy, bo to szansa na uczenie się przebaczenia, to szansa na miłość bliźniego, a nawet kiedy jest prześladowanie, na miłość nieprzyjaciela. To jest najtrudniejsze w chrześcijaństwie. Dlatego to ósme przykazanie jest najtrudniejsze, bo nam jest trudno kochać tych, którzy nas skrzywdzą obok nas, a jeszcze bardziej, kiedy krzywdzi nas nieprzyjaciel. Trudno jest kochać, a Jezus mówi: miłujcie nieprzyjaciół, miłujcie tych, którzy was prześladują. Dlaczego prześladowania nie ustaną? Bo zbyt wielka jest ludzka słabość i zbyt wielki jest grzech na ziemi. Grzech, który jest w każdym człowieku, dotyka każdego ludzkiego serca. Wszyscy jesteśmy skażeni tym grzechem. I grzech przynosi zło. To tu pojawiło się cierpienie, które stało się nieodłączne w życiu człowieka. Ja sobie tak myślę, jeżeli Pan Jezus jako Bóg zechciał zostać człowiekiem, to znaczy, że musiał nas niesamowicie kochać i musiał mieć wielką świadomość, jak straszny jest grzech, który zniszczył człowieka, zniszczył jego piękno i szczęście. I dlatego Pan Jezus zdecydował się stać jednym z nas. Przeżywamy czas Adwentu, to czekamy na przypomnienie tej pamiątki. On stał się jednym z nas. On chciał doświadczyć tego zła ludzkiego w swoim codziennym życiu, bo przecież żył pośród ludzi. I potem wziął go na krzyż, to zło ludzkie, żebyśmy mogli być wolni od zła. Ale dzisiaj, kiedy dotykają nas prześladowania, to my mamy właśnie walczyć o dobro, walczyć w naszym sercu. I musimy sobie zdać sprawę, że ponieważ zło jest, serce ludzkie jest skażone grzechem, dlatego ciągle będą sytuacje, gdzie człowiek zachęca bliźniego do udziału w złym albo prześladuje bliźniego za czynienie dobra. I jak teraz realizować to ósme przykazanie? Bo przecież albo nasza codzienność będzie miejscem prześladowań i możemy zadać sobie pytanie, czy nie my jesteśmy też tymi prześladującymi, bo nasze serce też jest dotknięte grzechem. Albo mamy szansę na szkołę miłości, która kosztuje, ale Jezus chce mieć wiernych uczniów. Powiedziałam, że też jest to walka ze samą sobą, czy ze samym sobą, przez zwyciężanie siebie. Popatrzmy, że w życiu codziennym mamy wiele problemów i trudności z powodu bliźnich. Możemy stawić czoła małostkowości, Możemy stawić czoła uprzedzeniom, osądom. Ktoś nas może prześladować za to, że widzi u mnie więcej talentów, albo ktoś mnie może prześladować, bo moja praca przynosi lepsze owoce, albo ja mam więcej pomysłów. Zaczyna się zazdrość o dobro, zaczyna się obmowa, oszczerstwo, wyśmiewanie, poniżanie, nienawiść. I w tym wszystkim bądź wierny dobru, bądź wierna dobru. Jest to szalenie trudne, ale to przecież o to chodzi. Znalazłam takie piękne zdanie świętego Grzegorza, który powiedział o tej walce z sobą, która jest męczeństwem. Tak powiedział: my możemy być męczennikami, jeżeli poznamy cierpliwość serca, bo zwycięstwo odniesione nad samym sobą ze względu na miłość bliźniego ma wartość chwały męczeństwa. To dlatego Pan Jezus powiedział: błogosławieni, szczęśliwi, prześladowani z mego powodu, bo mi trzeba walczyć o miłość bliźniego w moim sercu. To tu muszę się uczyć tej heroicznej cierpliwości, a potem heroicznej miłości. Tak zadałam sobie pytanie, jak teraz być wiernym Bogu w tym ósmym przykazaniu? Być Mu wiernym, kiedy mnie na co dzień prześladują w tych różnych codziennych sprawach, kiedy ja muszę walczyć ze sobą, a może i ja prześladuję i trzeba mi się nawrócić, bo niszczę obok siebie kogoś. Jak zrobić, żeby być wiernym w cierpieniu, które jest tak trudne, od którego uciekamy, bo nie jesteśmy stworzeni do cierpienia? I tak przypomniał mi się Abraham z Księgi Rodzaju. Jak czytam o Abrahamie, to zawsze go podziwiam, bo to był, można powiedzieć, heros wiary i zaufania Bogu. Miał obiecane od Pana Boga potomstwo. Powiedział Pan Bóg: będziesz miał potomstwo jak gwiazdy na niebie. A on ma 70 ileś lat i dalej nie ma syna, nie ma dzieci. A potem otrzymał tego syna i teraz jak otrzymał, syn rośnie, pewno dla Abrahama stał się wszystkim. I Pan Bóg zażądał: to teraz mi go złożysz na ofierze. Jak bardzo musiał Abraham kochać Boga i jak wielkie mieć zaufanie do Niego, że poszedł, żeby złożyć syna wbrew obietnicy. Ja nie wiem, czy byśmy się nie kłócili. Panie Boże, jak to? Obiecałeś potomstwo jak gwiazdy i teraz mi go chcesz zabrać, no to już w ogóle. To wbrew Twojej obietnicy. A on tego nie zrobił. On zaufał, bo kochał i został wierny. Pan Bóg mu wynagrodził. Ja sobie tak myślę, to jest wspaniały przykład dla nas, jeżeli my chcemy realizować ósme błogosławieństwo. Bo jest ono trudne, żeby się cieszyć i radować, bo nas prześladują. Bo wyraźnie Pan Jezus tak nas uczy. Żeby przyjmować prześladowanie z Jego powodu, bo On mnie uczy miłości bliźniego. Co nam jest potrzebne? Też te dwa elementy, które miał Abraham. Pierwsze, jeżeli chcę być wierna, to muszę kochać Boga. Jak nie ma miłości, to ja nie będę wierna. Ja mogę zostać wierna komukolwiek, tylko z miłości. Więc trzeba mi rosnąć w miłości do Boga. I drugie, z miłością w parze idzie zaufanie. Bo jeśli ja nie ufam, będę patrzeć nieufnie na Boga, to co mi zostanie? To ja szybko odejdę, bo nie ufam. To nie jest przyjaciel. Odejdę, boję się. Nie będę wierna. Żebym została wierna, wypełniając ósme błogosławieństwo, potrzebuję miłości i zaufania do Boga. I tego by nam należało życzyć. Czas Adwentu to jest czas, który nas może wiele nauczyć. Kiedy wejdziemy w oczekiwanie, spróbujmy zobaczyć, na ile my kochamy Boga, żeby móc przezwyciężyć siebie i to, co jest wokół mnie. Na ile ja Mu ufam, bo przecież grzech w raju na czym polegał? To szatan pierwszy, jak zaczął rozmawiać z Ewą, to wzbudził nieufność. A, bo wiesz, bo Pan Bóg tak powiedział. I już zaczęła się nieufność. To od tego się zaczyna odejście od Boga. Tak było i w to w nas zostało. Trzeba nam miłości i zaufania. I tego Wam życzę, żebyśmy wzrastali w tej miłości. Żebyśmy kochali Boga wbrew temu, co jest trudne, co jest cierpieniem, bo On to wynagrodzi. I żebyśmy Mu zaufali w cierpieniu i w prześladowaniu. Będziemy wtedy wiernymi uczniami Jezusa. A On powiedział, szczęśliwi jesteście. My to szczęście otrzymamy. A nawet i w trakcie będziemy odkrywać, bo wierność daje pokój, daje radość. I życzę, żeby Państwo zapamiętali te dwa elementy, miłość i zaufanie. To równa się wierność. Żeby zapamiętać, to tam na końcu są kartki na ławce. Można sobie wziąć, w domu położyć i jak mi jest ciężko i mnie prześladują, albo muszę się mocno przezwyciężać, to spojrzę na kartkę. Miłość plus zaufanie do Boga da mi wierność mimo trudności. Bóg zapłaci.
Słuchając tej konferencji, wspominałem mojego kolegę z wojska, który cierpiał z mojego powodu. Ile razy go spotykam, to staram mu się to wynagrodzić. Jest dziś moim przyjacielem. I słuchając tej konferencji, pomyślałem sobie, jeśli ktoś z was cierpi z powodu Chrystusa, to Pan Jezus mu całą wieczność nieba będzie przychylał.